Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Znaczenie chrześcijaństwa dla Europy to temat poruszony na audiencji dla nowego ambasadora Litwy.
Etyczne aspekty dawstwa organów wskazał papież uczestnikom kongresu o przeszczepach.
W Rzymie trwa kongres katolickich ginekologów i położnych.
7 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Tak dla Litwy, jak dla całej Europy, kultywowanie pamięci o historii, która je ukształtowała, ma żywotne znaczenie. Dzięki temu będą mogły zachować swą autentyczną tożsamość, podkreślił papież, przyjmując nowego litewskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. Witautas Aliszauskas złożył dziś listy uwierzytelniające, wymieniając Ojcem Świętym przekazywane przy tej okazji przesłania. Odpowiadając litewskiemu dyplomacie, Benedykt XVI nawiązał do jego słów o potrzebie czerpania przez współczesną Europę z tradycji płynącej z Ewangelii.
Papież przypomniał znaczenie wiary dla Litwinów w ich chrześcijańskiej historii sięgającej czasów świętego Kazimierza i jeszcze dawniejszych. W nowszych wiekach podtrzymywała ich ona pod obcą dominacją, pomagając im zachować i umocnić swą tożsamość. Obecnie, gdy Litwa odzyskała niepodległość, mogą dać świadectwo wartościom, które pozwoliły im przeżyć te trudne lata. Wspólnoty doświadczające takich trudności nabierają głębokiego przekonania, że prawdziwe szczęście dać może tylko Bóg. W krajach dawnego bloku wschodniego rosną dziś już jednak nowe pokolenia, które nie doświadczyły rządów totalitarnych, dlatego zachodzi niebezpieczeństwo zatracenia owoców, jakie dojrzały w tamtych niełatwych czasach. Społeczeństwu zagraża dezorientacja moralna, relatywizm, sekularyzm. Stolica Apostolska ceni sobie relacje dyplomatyczne z Litwą, stwierdził Benedykt XVI w przesłaniu do nowego ambasadora tego kraju. Współpracując, pomożemy tworzyć Europę, której priorytetem będzie obrona małżeństwa, rodziny i ludzkiego życia oraz rozwijanie medycyny i nauki zgodnie ze zdrową etyką, respektując godność osoby.
Dawstwo organów to szczególne świadectwo miłości. W naszych czasach, często naznaczonych różnymi formami egoizmu, winniśmy pilnie zrozumieć, że dla właściwego pojmowania życia trzeba wejść w logikę bezinteresowności. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z uczestnikami kongresu Dar dla życia – uwagi o dawstwie organów. Zorganizowała go w Rzymie Papieska Akademia Pro Vita. Benedykt XVI przypomniał znaczne postępy medycyny w tej dziedzinie. Nie byłyby one możliwe, gdyby lekarze i uczeni nie mogli liczyć na szczodrość i altruizm dawców organów. Postęp wiedzy nie może jednak naruszać zasad etycznych.
Konieczne jest za pierwszy wymóg uznać respektowanie godności osoby i ochronę jej osobistej tożsamości. W tym, co dotyczy techniki przeszczepu organów, znaczy to, że można je oddawać tylko wówczas, gdy nie zachodzi poważne niebezpieczeństwo dla własnego zdrowia czy tożsamości. Ewentualna logika kupna i sprzedaży, jak też stosowanie kryteriów dyskryminujących czy utylitarystycznych, sprzeczne są ze znaczeniem daru i trzeba je uznać za czyny moralnie niedozwolone. Nadużycia przy pobieraniu przeszczepów i handel nimi, które uderzają często w osoby niewinne, takie jak dzieci, społeczność naukowa i lekarska musi jednogłośnie odrzucać jako praktyki niedopuszczalne. Trzeba je zdecydowanie potępić jako odrażające. Tę samą zasadę etyczną należy przypomnieć, gdy dochodzi się do tworzenia i niszczenia ludzkich embrionów w celach terapeutycznych. Sama idea traktowania embrionu jako materiału terapeutycznego zaprzecza podstawom kulturalnym, cywilizacyjnym i etycznym, na których opiera się godność osoby.
Papież przypomniał ponadto, że przeszczep dozwolony jest tylko wówczas, gdy stwierdzi się z całą pewnością śmierć dawcy organu.
Nadzieja macierzyństwa, a etyczny wymiar położnictwa. Pod tym hasłem w Rzymie obraduje 7. Międzynarodowa Konferencja Katolickich Ginekologów i Położnych zrzeszonych w Mater Care International. To jedna z niewielu organizacji zrzeszających katolickich lekarzy, którzy z odwagą występują przeciw aborcji, mówi ksiądz Dariusz Giers z Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Już wstępne wykłady ukazały, że w dzisiejszym świecie idzie ogromny atak na naturalną koncepcję macierzyństwa. Niektórzy posuwają się do stwierdzenia, że macierzyństwo jest upośledzeniem czy wręcz chorobą, z której należy się leczyć. Lekarstwem na nią byłaby właśnie aborcja, a kobieta powinna mieć do niej nieskrępowane prawo. W tym kontekście wyrażono obawy przed nową prezydenturą w Stanach Zjednoczonych. Pod presją nieustannych ataków na życie i na macierzyństwo, w atmosferze ogólnego zwątpienia i zamieszania, mocno zabrzmiały słowa kardynała Javiera Lozano Barragana, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Podkreślił on, że życie każdego człowieka jest największym darem Boga, a ci wszyscy, którzy się jeszcze nie urodzili, mają nadzieję, że gdy przyjdą na świat, znajdzie się ktoś, kto ich przyjmie z miłością, obroni i przeprowadzi przez życie. Tym kimś jest w pierwszym rzędzie matka. Ona jest gwarantem nadziei dla nowego człowieka. Lekarz, ginekolog i położna są tylko sługami życia, którzy w ręce matki przekazują jej największy skarb.
W sympozjum, które zakończy się pojutrze, bierze udział ponad 60 ginekologów i położnych, w tym członkowie Mater Care Polska.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Episkopat Boliwii kontynuuje wizytę ad limina. Benedykt XVI przyjął dziś 4 biskupów tego kraju, w tym biskupa Krzysztofa Białasika. Ordynariusz Oruro pełni posługę na rozległych i ubogich terenach płaskowyżu Altiplano. Choć ma zaledwie 25 księży diecezjalnych, jest pełen nadziei, gdyż, jak podkreśla, jest to kościół energiczny i młody.
Diecezja Oruro leży na 3800 metrów nad poziomem morza i wyżej. Nie ma terenów niższych. Jest o klimacie twardym, wysokogórskim. Mam 4 grupy ludności. To są ludzie Aymaras, Quechuas, Urus i Chipayas. Diecezja w sumie ma prawie 54 tysiące kilometrów kwadratowych. To jest 1/6 część Polski. O bardzo niskim poziomie życia. Są bardzo ludzie pokorni, bardzo oddani też. Ja odczuwam osobiście bardzo religijni. To jest kościół młody, pełen życia, pełen nadziei. Ja na przykład mam większość kapłanów młodych dopiero po pierwszym, drugim, trzecim roku święceń. Mówiłem właśnie dzisiaj Ojcu Świętemu na ten temat. On mówi, no to wielka nadzieja. Ja też mam tą nadzieję, że ten kościół będzie się rozwijał. Muszę wyrazić tą wdzięczność Panu Bogu za nowe powołania. Nie jest ich dużo, ale zawsze są.
Z pomocą księżom diecezji Oruro spieszą też polskie siostry. Pracują tam już dominikanki i albertynki, a w przyszłym roku, jak dodaje biskup Białasik, dołączą do nich urszulanki.
Biskupi Paragwaju uznali za niezbędną i pilną reformę rolną. Kwestie te stanęły w centrum obrad tamtejszego episkopatu. Chodzi zwłaszcza o nasilenie się napięć społecznych z groźbą okupacyjnych strajków rolnych w departamencie San Pedro w środkowej części kraju. Inicjatorami tej akcji są bezrolni chłopi oskarżający paragwajskich latyfundystów o nielegalną sprzedaż bądź dzierżawę ziemi wielkim producentom rolnym z Brazylii, których rabunkowe metody uprawy mają szkodzić środowisku. Paragwajscy biskupi mogli bezpośrednio przedstawić swe racje prezydentowi Fernando Lugo, który odwiedził ich na sesji plenarnej w Asunción.
Jak oznajmił sekretarz generalny episkopatu, biskup Adalberto Martinez Flores, w Paragwaju istnieje potrzeba reformy rolnej z bardziej sprawiedliwym podziałem ziemi. Dodać należy, że według aktualnych ocen w kraju tym około 90% powierzchni uprawnych należy do zaledwie 5% ludności. Powoduje to duże nierówności społeczne i narastanie konfliktów, łącznie z użyciem przemocy. Biskup Martinez, będący zarazem ordynariuszem diecezji San Pedro, gdzie mieści się centrum napięć, wyraził przekonanie, że skuteczna polityka względem obszarów wiejskich mogłaby uspokoić nastroje. Poprzednim biskupem San Pedro był obecny prezydent Paragwaju Fernando Lugo, który wygrał wybory na fali oczekiwań społecznych, między innymi w dziedzinie zapewnienia lepszych szans najuboższym grupom obywateli. Zdaniem Kościoła reforma rolna powinna zostać poprzedzona konsultacjami z przedstawicielami różnych środowisk wiejskich. W tej sprawie episkopat utworzył osobną komisję, która ma opracować specjalny dokument na temat zaistniałego konfliktu.
Prezydent Fernando Lugo osobiście odwiedził obradujących w Asunción biskupów. W towarzystwie ministrów spraw wewnętrznych i gospodarki przedstawił episkopatowi swe plany reform społecznych z odniesieniem do rolnictwa i niewygasłych konfliktów. Omówił m.in. działania zmierzające do odzyskania ziem wykupionych bezprawnie.
Do pozytywnego spojrzenia na zjawisko migracji zachęcił Kościół w Azji przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Kardynał Renato Martino otworzył wczoraj w Bangkoku obrady Kontynentalnego Kongresu Duszpasterstwa Migrantów. W swoim wystąpieniu przedstawił główne tezy watykańskiego dokumentu Erga Migrantes Caritas Christi. Zauważył, że zachęca on w istocie do przystosowania duszpasterstwa kościołów lokalnych do potrzeb współczesnego świata, w którym mamy do czynienia z największą w historii migracją. Szacuje się bowiem, iż zjawisko to obejmuje już obecnie ponad 200 milionów ludzi. Trzeba w tym widzieć również, powiedział kardynał Martino, opatrznościową okazję do ewangelizacji. Migrantom należą się od nas wyjaśnienia. Nie można poprzestać na samym świadectwie chrześcijańskiej miłości, podkreślił przewodniczący papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących.
W Budapeszcie trwa spotkanie katolickich biur informacji i inicjatyw europejskich. Założona przez arcybiskupa Strasburga instytucja odegrała ważną rolę w procesie jednoczenia Europy. Czym zajmuje się obecnie? Zapytaliśmy o to dyrektora warszawskiego biura OSIPE, księdza Bogusława Trzeciaka.
Wtedy informowaliśmy, a teraz szkolimy. Przedtem chcieliśmy, żeby decyzja była podjęta w jak najbardziej sposób świadomy i merytoryczny co do wiedzy. Teraz chcemy, żeby już ten fakt wejścia do Unii Europejskiej był dobrze zamieniany na praktyczne zmienianie rzeczywistości wokół siebie, ale również bardziej spokojne, merytoryczne, metodyczne współpracowanie z zachodnią Europą. Przez najbliższe 3 dni będziemy rozmawiać na temat tego, co robiliśmy przez cały ubiegły rok, a więc zarówno merytoryczne spotkania, konferencje, seminaria, szkolenia dla dziennikarzy czy dla innych grup społecznych, sprawy finansowe, takiego wspierania się wzajemnie, zarówno tak zwanym kapitałem ludzkim, jak i funduszami materialnymi. Z Budapesztu dla Radia Watykańskiego Bogusław Trzeciak, jezuita.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Wysyłając SMS-y będzie można pomóc misjom. 1 stycznia przyszłego roku zostanie uruchomiony numer charytatywny, pod który będzie można wysyłać SMS-y. Uzyskany w ten sposób dochód zostanie przekazany na wsparcie projektów charytatywnych, edukacyjnych i medycznych na misjach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraziło zgodę na zbiórkę publiczną, poinformował ksiądz Tomasz Atłas, sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw misji.
Takie były założenia tego programu, żeby poprzez tą formę docierać do świadomości młodych ludzi, bo wiemy, że telefon komórkowy jest nieodłącznym przyjacielem młodych, no więc właśnie nagłośnienie takiej akcji, zachęcenie do posłania SMS-a w naszym rozumieniu nie będzie się wiązało tylko z przekazaniem kilku złotych, ale z pewną refleksją, o komuś tam pomagam, jaki jest problem tych ludzi, do których moja pomoc trafi.
Z inicjatywy Komisji Episkopatu Polski do spraw misji zostanie też wystosowany apel do arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, aby ustanowić Dzień Modlitwy, Solidarności i Postu w intencji prześladowanych kościołów. Osoby niewidome i niedowidzące z duszpasterstwa przy parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Bielsku-Białej postanowiły ofiarować swoje cierpienia za ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych. Brak wzroku i cierpienie z tego wynikające, około 25 członków przy katedralnej wspólnoty, pragnie złożyć w intencji powrotu par niesakramentalnych do stanu łaski uświęcającej. Ksiądz Krzysztof Bojan, duszpasterz osób żyjących w związkach niesakramentalnych, a jednocześnie duszpasterz osób niewidomych i słabowidzących, uważa, że te dwie wspólnoty powinny się nawzajem wspierać. Duchowny ma nadzieję, że zaplanowane wspólne spotkanie opłatkowe duszpasterstwa niewidomych i duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych z biskupem Tadeuszem Rakoczym zbliży te dwie wspólnoty do siebie jeszcze bardziej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.